wspieraj Pro Radio na Patronite.
www.patronite.pl/pro-radio.
Osmolineum, czyli porozmawiajmy o książkach.
Wiesz, tyle siły. Z ciebie.
Pięknie wyglądasz. Słuchaj. Może zostaniesz.
A myślisz, że chce mi się teraz gdzieś iść?
Może zostaniesz tak w ogóle.
A nie jest dobrze tak, jak jest?
Gdyby tak coś zmienić,
to może trzeba to było zrobić 15 lat temu.
Wtedy nie miałem czasu.
A teraz masz.
Teraz? Teraz to jest teraz.
Takt tej pięknej muzyki Daniela Bluma z filmu Tulipany. Witamy bardzo serdecznie Państwa. Iwona Osmulska i Andrzej Kusy, Osmolineum, czyli porozmawiajmy o książkach. Witam Cię, Iwonko.
Dzień dobry. Dzień dobry, Andrzeju. Dzień dobry wszystkim słuchaczom.
Początek taki, powiedziałbym, nieprzypadkowy, jeżeli chodzi o dzisiejsze nasze spotkanie. Ten muzyczny początek. Jan Nowicki.
No właśnie, muzyczny puściłeś ty, a no ja właśnie pociągnę dalej.
Bardzo proszę.
Dziś moim bohaterem jest... A no właśnie, no kto to jest? Zanim ujawnię kto, to opowiem Państwu o pewnej rozmowie. Jest rok 2013. I tutaj leciutką prywatę. Pamiętam ten rok doskonale, ponieważ 2 listopada urodził się mój wnuk, który właśnie skończył 10 lat. Filipku, kocham Cię. Wszystkiego dobrego.
Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję bardzo. Jak mówię, rok 2013, wieczór wigilijny, nastrój świąteczny, rodzinny i słyszę sygnał mojego telefonu. Odbieram i odzywa się on. Wielki on. Moje serce jakoś przyspieszyło, puls również, no w końcu niecodziennie zdarza się słyszeć po drugiej stronie Jana Nowickiego. Tak, właśnie tego Jana Nowickiego, wielkiego aktora teatralnego, filmowego, telewizyjnego, pedagoga, pisarza i poety, wielkiego filantropa również. Rozmawiamy sobie na tematy różne, osobiste, ogólne. Ten kwadrans rozmowy z Janem Nowickim podniósł mnie na długi czas, tak około 10 cm nad ziemią. Byłam zaszczycona, dumna, szczęśliwa, że w takim wyjątkowym dniu ktoś tak cudowny zechciał poświęcić mi kawałeczek swojego czasu. Rozmawialiśmy później jeszcze kilka razy na przestrzeni kilku miesięcy, kilku lat właściwie, i zawsze były to rozmowy o rzeczach ważnych, o wrażliwości, o przyjaźni, o literaturze, o teatrze. Również o przemijaniu, ponieważ Jan Nowicki, kiedy zapytany zresztą przeze mnie o to, dlaczego w jego twórczości, głównie tej pisarskiej, przewija się motyw przemijania, on odpowiedział, że on miał tak zawsze. Zawsze fascynowało go przemijanie, które kończy się, jak on mówił, ostatnim chłodem. Dla większości naszych słuchaczy Jan Nowicki to pewnie rolę Wielkiego Szu, rolę w Magnacie, w Sztosie, w Spirali, w Sanatorium pod Klepsydrą, role teatralne, takie bardzo wielkie role, na przykład Stawrogina w Biesach albo Artura w Tangu, w końcu 30 lat na deskach Teatru Starego w Krakowie spędził. Ale jak sam mawiał, aktorem może być każdy, a dobrych pisarzy jest niewielu. A zagrało około 240 ról. Czy był dobrym pisarzem? Ja uważam, że tak. Ale to już Państwo ocenią, czytając książki, na przykład Droga do domu, Mężczyzna i one, Dwaj panowie, Białe walce, Między ziemią a niebem, Moje psie myśli. I ostatnia to jest Książka piosenki, a czasem wiersze. Taki ona ma tytuł. Jest on również autorem tekstów piosenek. Na przykład śpiewała je Hanna Banaszak czy Grażyna Szapołowska. Bardzo piękne, poetyckie, liryczne teksty. Właśnie w jego książkach, o tym mówiłam, jest motyw przemijania. Starości, przyjaźni, ale takiej prawdziwej. I tak na przykład bardzo przyjaźnił się z Piotrem Skrzyneckim. Książka Dwaj Panowie oraz Między Ziemią a Niebem to taka wymiana listów między Janem Nowickim na ziemi, a Piotrem Skrzyneckim, uznajmy, że w niebie. Mhm. Opowieści o tym, co w duszach obu panom gra. Komentarze codzienności, jakieś osobiste odczucia. Jeden drugiemu opowiadał, udowadniał, tłumaczył. Czasem się sprzeczali, to było naprawdę bardzo zabawne, a jednocześnie takie bardzo ludzkie. No, Piotr Skrzyneczki nam potrafił nieźle tak zwaną pięścią w stół uderzyć, zrugać Jana Nowickiego. Ten oczywiście przyjmował to z pokorą, ponieważ bardzo cenił sobie tę przyjaźń. Zresztą, ciekawostka, nigdy w życiu Jan Nowicki do Piotra Skrzyneckiego nie powiedział na ty. Powiem szczerze, że te dwie książki, zwłaszcza Dwaj Panowie, miały taki ładunek emocjonalny, tak duży, że no, ja musiałam to na kilka razy czytać tą książkę, bo to trzeba było po prostu przetrawić. Z kolei książka Mężczyzna i one to jest zbiór felietonów. Traktuje tam w tych felietonach o różnych aspektach życia. Również o przemijaniu, o czułości, o miłości, o życiowej filozofii. Odpowiada tam swoim odbiorcom, czytelnikom, czytelniczkom na różne zadawane przez nich pytania. Bardzo ciekawie odpowiada. Miał w sobie taki wyjątkowy czar, taki nienabyty, niewykształcony, niewyuczony, dla wielu osób nieosiągalny. Bywał cyniczny, bywał złośliwy, ale był to tak wielki aktor, człowiek, filantrop, ukochany przez swój Kowal i przez Krzewent. Krzewent to jest taka mała miejscowość koło Kowala, w której miał swój dom, obok swojej siostry zresztą. I kochał swoją ostatnią ostoję, czyli Annę Kondratowicz. W momencie, kiedy tak zbliżał się już ku końcowi swojego życia, chciał, żeby, jak to on mówił, gdy przyjdzie ten ostatni chłód, żeby ktoś trzymał go za rękę. I tak było, tak właśnie trzymała go jego żona Anna Kondratowicz. Ja właśnie tak mogłabym o Janie Nowickim długo jeszcze. Nie ma z nami go prawie od roku. Zmarł w grudniu w ubiegłym roku. Ale może zakończę taką anegdotą. Otóż w Teatrze Starym w Krakowie, po jakimś spektaklu, Jan Nowicki i Jan Frycz dzielili ze sobą garderobę. No tam się przebierali, rozmakijażowywali, czy jak tam się nazywa. I z drzwi dochodzą jakieś, tej garderoby dochodzą jakieś głosy. Coś się tam dzieje. Jan Frycz mówi: Jasiu, to chyba twoje fanki, twoje wielbicielki. Jan Nowicki podchodzi do drzwi, chwilę nasłuchuje i mówi do Jana Frycza: nie, Jasiu, to do ciebie. Moje kaszlą. I ta anegdota również podsumowuje chyba jego atencję dla starości, dla przemijania, dla ludzkich przywar, w ogóle dla człowieka, dla natury ludzkiej. To jest dla mnie wielki człowiek, aczkolwiek był moment, czego nie lubiłam. Jak ja to mogłam zrobić? Nie wiem, ale był taki moment. Ale skończmy ten temat. To nie jest fajne. 7 listopada jest premiera biografii autorstwa Beaty Biały pod tytułem Żyć jak wielki szu. Czekam na to z utęsknieniem. To tyle o Janie Nowickim.
Ale ja mam jeszcze jedno pytanie do ciebie, Iwonka, a propos. Która z książek dla ciebie jest taka najbliższa?
Dwaj Panowie, zdecydowanie.
Powiem szczerze, że kiedy rozmawialiśmy wcześniej o Janie Nowickim, o jego dokonaniach właśnie pisarskich, to byłem troszkę zaskoczony, powiem szczerze, bo ja widzę Jana Nowickiego przede wszystkim jako aktora, a pierwsze moje spotkanie z Janem Nowickim to był film Pan Wołodyjowski, gdzie grał Kettlinga, ale w tej wersji kinowej, że tak powiem.
No tak, no właśnie tak wiele osób kojarzy Jana Nowickiego z ról teatralnych czy filmowych.
A mnie właśnie z tych dokonań pisarskich. I tutaj w twoją stronę wielki ukłon, że w jakiś sposób odkrywasz przed nami także tą drugą część takich walorów artystycznych Jana Nowickiego.
No, w pewnym momencie to nawet pierwszą naturę, bo to było zawsze jego dążenie. On zawsze chciał pisać. Ja się odwołuję do wrażliwości naszych słuchaczy i polecam te książki. Naprawdę warto.
Ale są ogólnodostępne jeszcze.
Tak, są dostępne. Nie wszystkie. No ja na przykład książkę Między Ziemią a Niebem dostałam od swojej dużo młodszej ode mnie przyjaciółki w wieku moich córek, która wylicytowała ją na jakiejś aukcji, bo wiedziała, że tej książki nie mam, sprawiła mi niesamowitą radość. Był to prezent gwiazdkowy. No to było coś fantastycznego, bo to chyba była ostatnia, której bardzo, bardzo mocno szukałam, nie mogłam jej znaleźć. Dało się.
Jednak się da. Trochę cierpliwości, trochę szukania w sieci, w internecie, w księgarniach, może w antykwariatach gdzieś także. Także serdecznie Państwu polecamy także tą drugą artystyczną naturę pisarską Jana Nowickiego. Mówiłaś o prezentach. My mamy dla Państwa aż trzy książki dzisiaj, trzy tytuły. O pierwszym konkursie, o pierwszym tytule za moment będziemy rozmawiać. Ja tylko powiem, że za moment porozmawiamy o książce Sary Antczak-Kara. Ta książka miała miejsce, premiera miała miejsce 27 września tego roku. I to jest pisarka tego młodego pokolenia, powiedziałbym, która ma już na swoim koncie kilka tytułów, takich jak na przykład Gra, Lina, Klatka, Zbuntowani czy Wolny i The Clash. I tutaj duży sukces też, jeżeli chodzi o książkę Gra, której prawa zostały sprzedane do produkcji filmowej. My skupimy się teraz nad tą najnowszą propozycją Sary Antczak, książka Kara.
No właśnie. Książka jest właściwie, zaczyna się od trzęsienia ziemi, a później napięcie to już tylko i wyłącznie rośnie. Czworo młodych ludzi, przyjaciół, Kara, Nastka, Oli i Chris, wracają samochodem z wędrówki po górach. Jest ciemno, mokro, brzydko. Nagle na jezdni pojawia się postać. No, nie będziemy tutaj zdradzać szczegółów, cóż to jest za postać.
No i nie możemy za wiele powiedzieć, bo to jest kryminał, powiedziałbym, swego rodzaju z domieszką Tillera i takiej sensacji. Ale jednak co ciebie zwróciło jako wytrawnego czytelnika w tej książce? Bo to jest jednak, Sara Antczak jest jeszcze młodą osobą, która, tak jak powiedziałem, kilka tytułów już ma na koncie, ale w dalszym ciągu jest młodą pisarką, prawda?
Młodą, ale co ona ma to w tej głowie, ja nawet nie chcę wiedzieć. Tam są jakieś chyba specjalne styki, jakieś neurony, że to jest niemożliwe. Ta książka jest tak nasycona emocjami, jest taka barwność postaci, galopada zdarzeń. Niesamowity jest ten thriller psychologiczny. Wielowarstwowość, wielopostaciowość.
Tak, tak, właśnie co mnie
zwróciło. Ofiara, która okazuje się w końcu katem. No trzyma w napięciu od pierwszej strony i nie puszcza ani na chwilę. Zakończenie jest takie soczyste, ale zaskakujące, nieoczywiste, niespodziewane. Naprawdę warto tę książkę przeczytać.
Ciekawe jest to też, przepraszam Iwonko, że ci przerwę, że oczami czterech tych głównych postaci są te wszystkie sytuacje też naświetlane, prawda? Odczuwane. Także to jest niesamowite też. Ciekawy język też. Nieskomplikowane, proste zdania, ale w punkt właściwie wszystkie.
Tak, trafione w punkt, ale przede wszystkim to nie jest tam, tam nie ma takiego rozdyźdania, takiego szarpania na strzępy. Jest naprawdę soczystość, potoczystość i taka, mówię, wielobarwność, wielowątkowość tej powieści. Bardzo, bardzo, bardzo dobra książka. Naprawdę, ja nie jestem jakąś wielką fanką takich mocnych thrillerów, ale tę książkę czytałam z naprawdę z zapartym tchem. Naprawdę.
Wydawnictwo Filia, przypomnijmy. I mamy pytanie do Państwa. Jeżeli Państwo słuchali nas uważnie, to na pewno już będą wiedzieli. Proszę podać tytuł książki Sary Andrzczak, której prawa zostały sprzedane do produkcji filmowej. To pierwsza część konkursu. Przypomnę, że należy swoje odpowiedzi kierować na adres najlepiej andrzej@proradio.pl. I jeden egzemplarz książki dla naszych słuchaczy. A teraz już milczenie, bo i Marek Stelar. To druga książka, która wydawnictwa Filia, która została wydana i premiera miała miejsce tego samego dnia, 27 września tego roku. I to też ciekawa propozycja wydawnictwa Filia.
Tak, tym bardziej, że jest to, ta książka jest laureatem nagrody wielkiego kalibru w 2023 roku, czyli w bieżącym roku. Oczywiście jest to książka wielkiego kalibru. Również skonstruowana w taki sposób nieoczywisty, przebieganie w czasie właściwie, też wielowątkowość tejże powieści, doskonały kryminał, również taki soczysty, mroczny, to prawda, ale ciekawa jestem, czy będzie następna część tego, bo tam się takie wątki pootwierały, że można to naprawdę kontynuować. Opowieść takich splątanych trochę losów bohaterów, współcześnie, w czasie wojny.
No właśnie, to jest też odniesienie do historii i sporo takich historycznych aspektów tam można znaleźć, bo to jest II wojna światowa, później zaraz po II wojnie światowej pewne sytuacje i obecne czasy. Właśnie to wszystko pięknie powiązane, ciekawie to skonstruowane.
Śledztwo w sprawie samobójstwa pewnej Niemki, Helena von Zusow, prowadzi aspirant Przeworski. Wszystkie tropy prowadzą do Nowego Warpna.
A Nowe Warpno, przypomnijmy, Iwonko, że to jest autentyczna miejscowość w okolicach Szczecina. W okolicach Szczecina.
I właśnie z tym miejscem związany jest ojciec zamordowanej Helen, czyli sięgamy do czasów II wojny światowej, czasów. Rzeczywiście jest to, no jest to wielowątkowość i naprawdę przyjemność sprawia czytanie tejże książki. Te historie są w sposób doskonały przez Marka Stellara opisane. Zresztą on również wiele książek napisał i naprawdę warto sięgnąć.
A większość akcji dzieje się w Szczecinie, tam gdzie się Marek Stelar urodził, bo to jest szczecinianin z urodzenia i właśnie tam te wszystkie, bo już 20 pozycji wydał od 2014 roku, jak dobrze pamiętam.
Tak.
I tu jest trzecia część z tym inspektorem Przeworskim i tak jak powiedziałaś, czekasz na kolejną i być może będzie ta kolejna część z inspektorem, być może będzie, może nie zakończy się tylko na tej trzeciej części z inspektorem.
Tak, ale więcej już nie będziemy na temat tej książki, nie będziemy ujawniać wątków, bo szkoda odbierać Państwu przyjemność z pochłonięcia tejże historii. Naprawdę warto.
Tak jak powiedziałem, 2014 rok, debiut powieść Rykoszet, a potem już poleciało i rzeczywiście kilka nagród i Złoty Kościej w kategorii kryminał, wyróżnienie komendanta Szkoły Policji w Pile w konkursie dla najlepszej polskiej miejskiej powieści kryminalnej, wyróżnienie podczas festiwalu Kryminalna Piła za Głębię, książkę, nominacja do Nagrody Wielkiego Kalibru i w końcu w 2023, tak jak Iwonka powiedziała, Nagroda Wielkiego Kalibru za książkę Krzywda. A ja mam pytanie. Proszę.
Zamilczenie. Kaliber za milczenie, nie za krzywdę.
Nie za krzywdę. Aha, to ja mam inną informację, przepraszam. To my mamy teraz pytanie dla Państwa, oczywiście konkursowe, i ten jeden egzemplarz również będzie przeznaczony dla naszych miłych słuchaczy. Proszę podać miejsce urodzenia Marka Stelara, autora książki, między innymi Milczenie, tej najnowszej książki Milczenie. Jeszcze mamy jedną książkę. Zagubiony w raju. Prawdziwa historia Anthony'ego Bourdaina. To też nietuzinkowa postać. Tragizm tej postaci też nietuzinkowy, powiedziałbym. Autor książki Charles Learson, dziennikarz, redaktor i autor poczytnych książek biograficznych. Przez wiele lat kierował redakcją Sports Illustrated. Współpracował też z takimi magazynami Quire, Rolling Stone czy The New York Times Magazine. A jest też autorem bestsellerowych książek, między innymi biografii jednego z najbardziej kontrowersyjnych baseballistów w historii Stanów Zjednoczonych, Ty Cobb, Terrible Beauty, wielokrotnie nagradzanej Crazy Good i wiele, wiele innych ciekawych rzeczy. Jest to prawdziwa historia, ale nieautoryzowana, jeżeli chodzi o Anthony'ego Bourdaina.
No już jakby nie może być autoryzowana.
No tak.
Cóż wiemy o Anthonym Bourdain? Otóż był to amerykański szef kuchni, kucharz, osobowość telewizyjna, pisarz, aktor. Miał pochodzenie francusko-żydowskie, był dość gruntownie wykształconym kucharzem. Prowadził na Trave Channel chyba i Kuchnia Plus programy kulinarno-podróżnicze. Sama tych programów kilka oglądałam, rzeczywiście osobowość wielka, bardzo taki wyważony, bardzo spokojny, bardzo nie było w nim takiej emocjonalności, która zagłuszałaby temat i rytm programu. Był także jurorem w brytyjskich i amerykańskich programach kulinarnych. Człowiek o wielkim apetycie na życie, na jedzenie. No, gotował przez 30 lat w kuchniach wielu restauracji na świecie, łącząc to z podróżami. Zawodowo jakby badał ludzkie apetyty, nie tylko na jedzenie, również na życie. Opisywał to w swoich książkach, w komiksach. I w momencie samobójczej śmierci miał 62 lata. I stąd właśnie ta biografia, no już autoryzowana nie może być. Zmarł w 2018 roku.
W 2018 roku.
Znaleziony został w sposób, po prostu... No,
była to samobójcza śmierć, w wieku 61 lat zmarł.
Bardzo to przykre, ale...
Ta śmierć wstrząsnęła, jak pamiętam, jego fanami na całym świecie, bo był gwiazdorem.
Na całym świecie,
Ta książka to jest takim wyjątkowym portretem nieoczywistej postaci, jaką był Bourdain. Także wiele domysłów, nieszczęśliwa miłość, depresja, wszystko to, co się łączy niestety z tym światem celebryckim, z tym pogonią za jednym programem, za kolejnym programem. Przecież Anthony Bourdain też występował w dramacie sensacyjnym. jako naukowiec. No, w wielu programach telewizyjnych, tak jak mówiłaś, tych edukacyjnych, związanych też z kuchnią, był postacią znaną na całym świecie. Przecież też wyrastał w rodzinie, powiedziałbym, artystycznej, prawda? Bo ojciec był producentem muzycznym, muzyki klasycznej w Columbia Records, natomiast matka była z kolei redaktorką, jak dobrze pamiętam, w New York Timesie pisała.
No tak, ale widać te wszystkie aspekty tego, tej popularności, czy też, no tak, był znaną osobą, był znaną postacią, był osobowością. Niemniej pewnie gdzieś go to życie uwierało, nie nam oceniać. Takiego dokonał wyboru i musimy to wszyscy uszanować, aczkolwiek żal, rzeczywiście żal, że tak się to stało, bo no, wnosił do życia coś, ale być może właśnie to jego... Ta jego taka mało wzruszona twarz, taka mniejsza emocjonalność niż u wielu innych kucharzy, od choćby u naszego Makowicza, powiedzmy. Mhm. Może to właśnie spowodowało, że gdzieś nie mógł sobie poradzić z pewnymi rzeczami. Nie wiemy tego. Nie wiemy tego i rzeczywiście uszanujmy to. Trudno, stało się, ale był to jego wybór. I widać, innego nie miał.
Warto przeczytać tę książkę wydaną przez grupę wydawniczą Foksal i wydawnictwo Buchmann. Natomiast na koniec jeszcze chciałbym powiedzieć, że ta historia jest napisana bez takiego zbędnego upiększania jego burzliwego życia. Bardziej bezwzględna niż wszystko, co o Berdenie czytaliśmy wcześniej, czy czytali Państwo może wcześniej, w wcześniejszych książkach. Liersen nie pisze jej jednak po to, by zdyskredytować lub krytykować swojego bohatera. Jego podziw dla Berdena jest tutaj doprawdy naprawdę widoczny. Trudno jednak powiedzieć, czy Berdenowi spodobałaby się ta książka. Tak czy inaczej, podejrzewa się, że podziwiałby odwagę autora, który napisał tę historię Zagubiony w raju.
No tego się pewnie nie dowiemy.
Tak. To w takim razie konkurs jeszcze. Trzecia pozycja, czyli Zagubiony w raju Antoniego, prawdziwa historia Antoniego Berdena w autorstwa Charlesa Liersena dla Państwa. Tylko proszę podać wydawnictwo, nazwę wydawnictwa, które podjęło się wydania tej prawdziwej historii Antoniego Berdena. I proszę napisać na adres andrzej@proradio.pl. Przypomnę jeszcze pytania. Przypomnimy, Iwonko, prawda? Jeżeli chodzi o karę, to prosimy podać tytuł książki, której prawa zostały sprzedane na potrzeby produkcji filmowej. Tu proszę o tytuł. Jeżeli chodzi o Milczenie, ta książka, jeden egzemplarz tej książki dla Państwa, Marka Stelara, miejsce urodzenia pisarza Marka Stelara i Zagubiony w raju, proszę podać albo nazwę grupy wydawniczej, która podjęła się wydania tej książki, albo nazwę wydawcy tej książki. Także czekamy na Państwa odpowiedzi. Na dzisiaj wydaje się to wszystko. Spotykamy się prawdopodobnie w grudniu, prawda, Iwonko? Przed świętami myślę, że będzie to dobry czas, żeby podsunąć jakieś pomysły Państwu na zrobienie prezentów pod choinkę.
Książkowych.
A my będziemy dla Państwa mieli prezenty, bo już dwa tytuły mamy dla Państwa. Skandalistki Niny Zawadzkiej i Cena wolności Barbary Wysoczańskiej. Dwie pozycje kolejne od wydawnictwa Filia. Na zakończenie fragmencik fragmencik książki Cena wolności Barbary Wysoczańskiej, którą dla Państwa czyta Agnieszka Postrzygacz, a my już kończymy. Dziękuję, Iwonko, za przemiłą rozmowę, jak zwykle trafne, celne opowieści na tematy książek. Spotykamy się, tak jak powiedziałem, w grudniu. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam Ciebie, Andrzeju.
Do usłyszenia.
Dziękuję, do widzenia.
Rozdział drugi. Wieczorem po zajęciach odwlekałam powrót do domu. Szłam spacerowym krokiem, delektowałam się chwilą i czerpałam z tego przyjemność. Było ciepło, choć słońce schowało się już za horyzontem. Na ulicach Warszawy pomimo późnej pory panował przyjemny gwar. Wśród toczących się po bruku konnych powozów i dorożek raz na jakiś czas przejechał piękny, lśniący automobil, wywołując prawdziwą sensację wśród przechodniów. Ja również lubiłam patrzeć na te pojazdy i wyobrażać sobie, że kiedyś wsiądę do takiego eleganckiego cacka, a potem pognam przed siebie hen daleko. Wiedziałam, że papa miał chętkę na taki cud techniki. Automobil wciąż jednak kosztował majątek, a mama powtarzała ze strachem, że nigdy w życiu do czegoś takiego nie wsiądzie, bo to jak proszenie się o śmierć. Szłam rozmyślając już nie tak wiele o nowym artykule do gazety, ile o Marysi Domańskiej. Właściwie od czasu, gdy dowiedziałam się o jej ciąży, myślałam o niej bardzo często. Zachodziłam w głowę, kto mógł być ojcem dziecka i dlaczego Maria mi się nie zwierzyła. A może był nim jakiś Rosjanin i dlatego bała się wyznać prawdę. Ta myśl uwierała mnie szczególnie, bo zdawało mi się, że byłyśmy ze sobą dość blisko. Ja opowiedziałam jej o tym, że między mną i Jędrzejem doszło do fizycznego zbliżenia i że później bardzo tego żałowałam. Z jej strony liczyłam na podobne zaufanie. Jeszcze kilka miesięcy temu wspólnie z Marią rozpoczęłyśmy kolejny rok nauki, a prócz tego regularnie chodziłyśmy na spotkania emancypantek, entuzjastek, wierzących, że naprawdę możemy odmienić położenie kobiet. Spotykałyśmy się coraz częściej, w zaprzyjaźnionych kawiarniach albo mieszkaniach którejś z feministek. Maria była w tych poglądach jeszcze bardziej radykalna niż ja czy inne koleżanki i gorąco wierzyła w równouprawnienie. To również za jej namową brałyśmy udział w poważnych wiecach organizowanych przez młodych socjalistów przeciwko wszechwładzy rosyjskiego imperium. A tam, słuchając kwiecistych przemówień przywódców Polskiej Partii Socjalistycznej, uwierzyłyśmy w możliwość wyzwolenia polskiego narodu spod jarzma zaborcy. I nagle z dnia na dzień Maria, pilna studentka i dusza towarzystwa, przestała pokazywać się publicznie i uczestniczyć w zajęciach na uniwersytecie. Z niewiadomego powodu zamknęła się w domu rodziców, nie przyjmując gości ani nie chodząc do nikogo z wizytą. Plotkom i ciekawskim domysłom nie było końca, lecz hrabiostwo domańscy stanowczo zaprzeczali, jakoby ich córka spodziewała się nieślubnego dziecka. Hrabia chciał nawet wytoczyć komuś proces sądowy o pomówienie, ale i tak ludzie w Warszawie wiedzieli swoje.
Thank you. Radio. Codziennie od 14 lat. Wspieraj nas na Patronite. www.proradio.pl